Nasz gość dnia.
Andrzej Duda, burmistrz Szkolna, jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Nadzieja i mieszkańców Kolna.
Panie burmistrzu, 600-lecie powstania miasta Kolna, nadania praw miejskich miastu, to wyjątkowa rocznica w skali województwa czy nawet kraju. Dlaczego? Od tego w ogóle zacznijmy naszą rozmowę.
Pani redaktor, tak. 600 lat temu książę Mazowiecki Janusz I, zresztą tak jak Łomży, trochę wcześniej, niewiele, kilka lat, nadał prawa miejskie dla naszego miasta i od tego czasu systematycznie, powoli, z różnymi perturbacjami, ponieważ w historii bywało różnie, ale rozwijamy się i się cieszę z tego, że możemy świętować takie urodziny, bo Kolno jest jednym z trzech najstarszych miast w województwie podlaskim. A więc historia jest przepiękna. Chcemy uczcić godnie to święto. Myślę, że już niebawem, koniec stycznia, początek lutego, zaprosimy na konferencję prasową, ogłosimy program obchodów, będzie dosyć bogaty. No ale główne obchody, już wiemy kiedy będą, będą one 13 i 14 czerwca, będzie dużo atrakcji, będzie historycznie pokazane to, jak to się odbywało. No myślę, że dużo atrakcji, będą gwiazdy, zespoły, będziemy mieli sporo gości, bo w komitecie honorowym mamy naprawdę bardzo, bardzo zacne osoby, byłych kolniaków, którzy w tej chwili rozstrzeleni są po całym świecie, są profesorami medycyny, są dziennikarzami, są wydawcami, tworzą różne dzieła. Jest ich naprawdę bardzo wiele, ale będziemy również mieli zacnych gości ze sfery politycznej. No i czekamy na wszystkich, ale zapraszamy również mieszkańców Kolna, gości. 13 i 14 czerwca to główne obchody. Będą one się odbywały na Parku Miejskim. No i cóż, i będziemy świętowali, bo warto promować nasze miasto, warto, żebyśmy wiedzieli, jaka jest nasza historia i byli dumni, bo to przecież bardzo, bardzo stare miasto. Ja tak tylko dla uświadomienia powiem, że prawa miejskie otrzymaliśmy tak naprawdę 15 lat po bitwie pod Grunwaldem. Wydaje się, że bitwa to pod Grunwaldem to odległy czas, tak? A my już za chwilę mieliśmy prawa miejskie. I z tego niezmiernie się cieszymy i będziemy świętowali, myślę, że godnie.
Czas wspomnień, ale też właśnie i przybliżenia tej historii mieszkańcom.
No tak, ta historia była, tak jak mówię, skomplikowana. Kolno było kilkukrotnie niszczone do zera w czasie wojen, pożary. To naprawdę stare miasto i to widać po układzie urbanistycznym, bo nasz układ urbanistyczny, ten wokół Placu Wolności, jest wpisany do rejestru zabytków i widać, jak to się kształtowało. Jesteśmy miastem bardzo zwartym, chociaż mamy 25 km kwadratowych powierzchni, niewiele mniej od Łomży, to samo miasto jest dość ściśnięte i to też rodzi pewnego rodzaju problemy przy inwestycjach, przy budowie dróg, ale niestety nie zmieniamy tego i być może dobrze, bo kiedyś będzie można zobaczyć, jak te stare miasta były budowane. Oczywiście jest nowa część miasta, gdzie są bloki, osiedla mieszkaniowe i rozwijamy się, ale te serce zostaje.
Przygotowania trwają i już zbliżają się wielkimi krokami. Był również konkurs ogłoszony na logo 600-lecia i zwycięzca został wyłoniony.
Tak, ten wpłynęło 4 czy 5 ofert, już w tej chwili nawet nie pamiętam, komisja się tym zajmowała. No ale mamy zwycięzcę, mamy logo i myślę, że jak to w sztuce. Jednym się bardzo podoba, innym mniej.
Każdy ma swoje
zdanie.
Tak,
ale logo mamy. Wygrał artysta z Warszawy. No i cóż, i będziemy działali.
W takim razie, panie burmistrzu, na przestrzeni tych najbliższych lat, jakbyśmy mogli to podsumować, jak zmieniło się miasto?
No powiem pani redaktor, że myślę, że bardzo, bardzo. My jak żyjemy na co dzień, nie widzimy tak bardzo tych zmian. Ja sam przyzwyczajam się do tego bardzo szybko. Natomiast miałem niedawno, odwiedził mnie kolega ze Stanów Zjednoczonych, którego nie było ponad 15 lat. Był po prostu zaszokowany. Mówi, że gdyby go wysadzono w tej nowej części miasta, to po prostu nie wiedziałby, gdzie jest. Więc myślę, że wykorzystaliśmy swoje szanse. Od 2006 roku inwestowaliśmy naprawdę bardzo dużo. Kolno wielokrotnie było na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o środki inwestycyjne, które pochodziły zarówno z funduszy unijnych, jak i z programów rządowych, ale jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, byliśmy wielokrotnie wyróżniani przez niezależne przecież gazety, bo takie jak Wspólnota, jak Gazeta Prawna. W tych rankingach zajmowaliśmy czołowe miejsca od 1 do 4. W niektórych latach byliśmy naprawdę wysoko, wysoko. I jesteśmy zawsze w tej średniej czołówce w kraju. Oczywiście mówię o rankingach, które dotyczą systemu per capita, czyli na głowę mieszkańca wydatków, bo trudno się porównywać w wartościach bezwzględnych do 300-tysięcznego Biegostoku, czy do nawet 60-tysięcznej Łomży. No ale te inwestycje po prostu są widoczne. Mamy naprawdę pierwszym takim projektem, który realizowaliśmy, to był projekt, który umożliwił nam potem bezproblemowe wykonywanie nawierzchni, budowanie dróg, bo udało nam się zrealizować kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Kolnie. To był wtedy olbrzymi projekt, bo on przekraczał o 20% cały budżet miasta. Spółka bardzo się obawiała realizacji tego projektu. Oczywiście miasto wspomagało spółkę. Wtedy co roku przeznaczyliśmy 1 000 000 zł na spłatę kredytu, żeby spółka nie miała problemów, ale udało nam się to i ten projekt najbardziej cieszy, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, a drugim projektem, który też bardzo, bardzo, bardzo wpłynął na rozwój miasta, to tereny inwestycyjne. Pierwszy etap uruchomiliśmy 12 hektarów, w drugim również. Nie wszystkie jeszcze są one zabudowane, bo stało się tak, że pandemia, później wojna, to komplikuje trochę przedsiębiorcom przewidywanie tego, co będzie się działo, ale mam nadzieję, że niebawem to wszystko się ustabilizuje, bo przecież jest wojna i kiedyś musi być pokój, tak? I miejmy nadzieję, że on będzie jak najszybciej wrócił, normalne relacje gospodarcze. Mam taką nadzieję i życzę tego sobie i wszystkim. Tak, mieszkańcom całej Europy. Więc myślę, że niebawem jeszcze ten rozwój będzie bardziej dynamiczny, ale i tak powstało naprawdę kilka dosyć sporych zakładów, jak na nasze miasto, na tych terenach. To wpłynęło oczywiście na dochody miasta, bo przecież przedsiębiorcy to grupa, która głównie zasila budżet naszego miasta, trzeba powiedzieć sobie uczciwie, ale też spowodowało dużo ofert pracy. Dlatego bezrobocie na przełomie tych lat od 2005 powiedzmy do dzisiaj zmniejszyło się 2, a nawet może 3-krotnie w samym mieście, tak? Chociaż ten wskaźnik teraz inaczej się liczy, szczególnie w gospodarstwach rolnych, ale jakbyśmy wzięli tak ludnościowo, to tak to wygląda.
Jednak to są dobre.
No myślę, że sam widok naszego miasta, poza tym, no tak jak mówię, no my może tego nie dostrzegamy, bo to się dzieje codziennie, te zmiany się dzieją co na bieżąco. Natomiast nawet to, jak piszą o nas w sąsiednich powiatach.
Nawet ostatnio ukazał się taki wpis.
Postrzegają nas. To cieszy, no powiem szczerze, to cieszy, bo to znaczy, że jesteśmy no, takim wśród takiej wielkości miast oczywiście przykładem dobrego planowania, wyznaczania celów, umiejętności realizacji inwestycji, bo zasada jest taka, no trzeba sobie określić cele, tak, najpierw i potem konsekwentnie dążyć do ich realizacji. To nie jest łatwe, bo zawsze są różne wizje i w Radzie, i miasta radni mają różne wizje. Jedni chcą bardziej rozdrobnionych inwestycji, inni wolą jednak inwestycje, które przyczyniają się bardziej do rozwoju całego miasta. To nie są łatwe rzeczy, ale staramy się zawsze tak działać, że na początku kadencji określamy cele. A w ogóle to mieliśmy kiedyś, prawda, takie PRL, nie kojarzyć z PRL-em, tylko planem rozwoju lokalnego. I zawsze bazowaliśmy na tym, że tworzyliśmy w miarę rozsądnie i sensowno te plany. Teraz jest to oczywiście strategia rozwoju, tak? I później w zależności od możliwości staramy się elementy tej strategii realizować. Teraz jest troszeczkę trudniej, bo nie mamy tak wielu projektów, ale liczymy na to, że za chwilę one się pojawią, no bo przyjdzie przecież te KPO słynne i mamy nadzieję, że tych programów będzie sporo i będziemy aplikować. Kończymy w tej chwili te projekty, które zaczynaliśmy w tamtym roku, chcemy uruchomić następne. Mam nadzieję, że tam wszystko będzie szło zgodnie z harmonogramem i z planami.
Właśnie chciałam o to, panie burmistrzu, zapytać, jakie najważniejsze, takie najbardziej palące inwestycje w tym 2025 roku?
Pani redaktor, tego, czego życzyłbym sobie najbardziej, bo już mamy podpisaną umowę z Narodowym Funduszem, ale przetarg, który spółka rozstrzygnęła, niestety znacząco jest wyższy od planowanego, bo te procedury pozyskania środków trwają długo i kosztorys sprzed 2 lat nie jest już dzisiaj aktualny. Niestety ta inflacja, która spowodowała, mimo że zakładaliśmy 15% więcej niż kosztorysy, bo też nie można tak sobie zakładać nie wiadomo ile wyżej, bo potem zostaje odrzucony na etapie konkursu wniosek. Więc brakuje nam 10-11 milionów do tego, żeby spiąć ten budżet, ale mamy informację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, że te pieniądze będą, że lada dzień dostaniemy zwiększenie tej sumy i wtedy podpiszemy umowę i zwiążemy ofertę już przetargową, bo mamy wyłonionego wykonawcę i bardzo szybko rozpocznie się budowa, w zasadzie budowa nowej ciepłowni, bo to nie można powiedzieć o modernizacji, bo część tych starych kotłów, które już wymagałyby remontu, jeden mamy akurat wyremontowany, bo mieliśmy awarię, to dobrze się w pewnym sensie złożyło, była okazja i on zostaje. Na pewno będzie nam potrzebny w tych szczytowych momentach, natomiast w 80% będziemy mieli energię pochodzącą ze zrębek. Jest to na dzisiaj ekologiczne paliwo. Natomiast jak będzie dalej, zobaczymy. Ale oczywiście mamy w planach bardzo duże w tym zakresie inwestycje, bo chcielibyśmy wybudować taką mineralizacja odpadów, czyli utylizacja RDF-u. To jest taka swego rodzaju piec, w którym wsadem jest pozostałość tego, co się na IPOK-u, czyli instalacji przetwarzania odpadów, co zostaje, tak? Plastiki jadą do przetworzenia, te surowce, które nadają się do przetworzenia, jadą do przetworzenia, a to, co zostaje, no albo musimy zakopać w ziemię, albo musimy utylizować, czyli spalić tak naprawdę. Oczywiście widzieliśmy tego typu rozwiązania. W Niemczech jedziemy teraz do Norwegii, żeby wybrać jak najnowocześniejsze ewentualnie, jeżeli uda nam się to realizować, a chcemy te projekty zacząć i żeby one były jak najbardziej przyjazne dla środowiska. Norwegia w tym przoduje. Jedziemy na 2 dni, wybraliśmy sobie firmę, mamy zaproszenie i mam nadzieję, że z moim zespołem z urzędu dokonamy i z prezesem spółki dokonamy odpowiednich wyborów. Spowodowałoby to, że oczywiście myślimy również o rozbudowie PSZOK-u, żeby to był IPOK, żebyśmy mniejsze koszty płacili za odpady, bo dzisiaj sam dowóz do Czartoryi, no to jest 40 parę kilometrów, transport jest drogi, to wszystko kosztuje, jak się sumuje te wszystkie drobne opłaty, to wychodzą kosmiczne ceny. Do tego dochodzi fakt, że jeżeli chodzi o domy, segregację mamy naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Jeżeli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe, niestety brakuje śmietników. Tych śmietników musi być więcej. Apeluję do władz spółdzielni, żeby tych altan, ładnych altan śmietnikowych, bo nikt nie chce blisko bloku altany, ale jeżeli nie będzie tych altan, to będziemy płacić horrendalne pieniądze, bo zaczynamy płacić kary za brak segregacji u źródła. I nic nie poradzimy. Musi ta segregacja wyglądać naprawdę, zachęcam do tego wszystkich mieszkańców, bo wtedy te ceny mogą nawet spaść. Jeżeli będziemy źle segregowali, będziemy obciążani. My myślimy w ogóle, tak jak mówię, o swoim takim małej instalacji przetwarzania odpadów i małym składowisku, bo mieliśmy i to było bardzo tanio. Dzisiaj jest horrendalnie drogo. Być może nam się to wszystko uda. Miejsce mamy, bo mamy miejsce tam za oczyszczalnią ścieków. Można tam lokować tego typu inwestycje, zalesić można jeszcze je, żeby nie było widać. Poza tym technologie są zupełnie inne dzisiaj niż były, to nie czarujmy się, dzisiaj na składowisko już nie trafia to, co trafiało kiedyś, trafia 1/10 tego, tak? Reszta jest przekazywana do recyklingu.
Panie burmistrzu, kolejna inwestycja bardzo ważna, szczególnie dla tych najmłodszych mieszkańców i dla młodych małżeństw. Nie tak dawno burmistrz wspominał właśnie na naszej antenie, że powstanie miejski żłobek.
Pani redaktor, zastanawialiśmy się bardzo nad tym, naprawdę. No bo to jest inwestycja dosyć trudna, muszę powiedzieć, w obecnych czasach. Ponieważ rozmawialiśmy przed
też o tym
programem,
tak?
Ja jestem w samorządzie od 98 roku, więc już długi okres czasu. Wtedy byłem w Radzie Powiatu, byłem radnym, byłem starostą powiatu kolejskiego i analizowaliśmy te wszystkie czynniki, bo mieliśmy problemy ze szpitalem. Trzeba było ten szpital reformować po prostu. Była reforma, która zakładała zmniejszenie ilości obsługi, łóżek, zmniejszenie pieniędzy. No tak było. Ale wtedy na przykład urodzeń żywych było w granicach 620, 650, 670, o ile dobrze pamiętam. Potem w 2011 roku już tych urodzeń też analizowaliśmy, już byłem burmistrzem, właśnie pod kątem żłobka, pod kątem szkół, jak rozwijać bazę. No więc zauważyliśmy ogromny i drastyczny spadek, bo tych urodzeń było w powiecie, już nie mówię o mieście, w powiecie było... Dotyczy to samo miasta. Było 400, 420. Dzisiaj, czy w tamtym roku, w powiecie było 250, dzisiaj może 230, 220, więc proszę zobaczyć, jaki jest drastyczny spadek urodzeń. Widać tą tendencję stałą, to jest bardzo niebezpieczne. Prognozy mówią, że jeżeli tak będzie, to już za 25 lat. To nie jest dla pani redaktor, szczególnie dla mnie to jest odległy termin i nie wiem jak będzie, ale pani redaktor jest młodą osobą. I na pewno za 25 lat, może se pani przypomni moje słowa, chciałbym, żeby nie było tak, że będzie nas 20 milionów. Bo jesteśmy 38-milionowym, prawie 40-milionowym państwem. I jeżeli będzie taki ujemny przyrost naturalny, bo to cała Polska odnotowuje, to nie miasto, Kolno,
tak,
Łomża, Białystok,
to
dotyczy całego kraju, szanowni państwo. A więc apeluję do młodych ludzi, miejcie dzieci, bo na wasze emerytury nie będzie komu pracować. Ja być może jeszcze przetrwam,
się starzeje, tak.
Bo naprawdę niewiele już mi do emerytury brakuje, ale w Polsce jest taki system, że pokolenia dzieci i wnuków pracują na emerytury dziadków. My nie mamy odłożonych kont. Fundusze, te, które miały powstać, zostały zlikwidowane, więc znowu wróciliśmy do systemu. Ja pracuję na emeryturę mamy, taty. Na moją emeryturę będzie pracować mój syn, córka i ewentualnie może wnuczki, jak pożyje długo, tak? Więc naprawdę, czy wnuczki będą pracować na emeryturę moich dzieci? Więc jeżeli ten przyrost będzie taki ujemny, no to...
Pojawi się pytanie, czy jest sens
tak,
w ogóle.
To jest tak. I analizowaliśmy to bardzo mocno. No, doszliśmy do wniosku, że jednostka, która powstała i z tego, co wiemy, ta jednostka ma się rozwijać, bo już uruchomiony został nabór. Mają być nie jeden, mają być bataliony, czyli powiedzmy batalion to jest 600 700 osób, powiedzmy 1000, powiedzmy, 1000 młodych osób, no to wtedy ten żłobek będzie miał sens. A dlaczego mówię o tym, że będzie miał sens? Bo w Kolnie działa już prywatny żłobek. I trzeba się liczyć z tym, że budowa naszego żłobka może spowodować, że tamten będzie miał problemy, bo my będziemy mieli zupełnie nowy żłobek, będziemy praktycznie prawie za darmo przyjmować dzieci, chociaż tamten żłobek też prawie za darmo przyjmuje ze względu na to, że jest dopłata, jeśli przeznaczy te 1500 zł, tak, na dziecko. Więc ci rodzice naprawdę niewiele płacą, ale trzeba, i otrzymamy pieniądze, ale trzeba spełnić jeden warunek, pani redaktor, że 80% z planowanej liczby dzieci, przynajmniej przez te 3 lata, będzie do żłobka uczęszczać. Jaką liczbę dzieci dzisiaj określić? Jaki żłobek budować, żeby potem nie obciążyć następnych budżetów, czy w następnej kadencji, żeby ktoś nie zwracał za żłobek? No trzeba rozsądnie pomyśleć. Niektóre samorządy ryzykują, budują więcej. My ustaliliśmy, że 60 dzieci, 3 oddziały, przepraszam, 80 dzieci, 80 dzieci, czyli 3 oddziały, czy 4 oddziały po 25 dzieci, tak? Będziemy w stanie te 80%, czyli potem 60 dzieciaków przyjąć, może damy radę, tak? Bo pamiętajmy jeszcze o tym, że jest prywatny żłobek, który może zapewnić co najmniej 40 dzieciom miejsca. Dzisiaj jest tam 36, 38, czyli też nie ma pełnego obłożenia. Więc zakładamy, że ta jednostka się rozwinie. My przecież z dnia na dzień tego żłobka nie uruchomimy, bo dopiero złożyliśmy wniosek. Zaczynamy szukać firmy, która zaprojektuje nam ten żłobek. Chcemy dobudować ten element do przedszkola i zrobić jedną dyrekcję, żeby nie mnożyć też kosztów funkcjonowania tego żłobka, żeby nie było zaraz dwóch dyrekcji i tak dalej, i tak dalej. Więc chcemy to zrobić rozsądnie, tanio, ale też nie możemy przeinwestować w tym wypadku, bo jest ten rygor, że musi być obłożenie. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Jeśli otrzymamy pieniądze, jesteśmy gotowi, żeby tę inwestycję wykonać i myślę, że nie spowoduje to też jakiejś tam perturbacji, jeżeli chodzi o ten prywatny żłobek, bo to przecież nie będzie dziś. No i liczymy na to, że ten przyrost naturalny będzie się w naszym mieście zwiększał. On nie jest tragiczny w porównaniu z innymi samorządami,
bo
w samym mieście jest minus
1,1.
Natomiast są miasta, gdzie jest minus 5, minus 4, minus 6, nawet minus 7. No to już jest dramatyczna sytuacja, ale każdy ujemny przyrost to jest dramatyczna sytuacja. Bo ten... Przynajmniej gdyby był status na zero, tak, to już mamy zapewniony stan stabilności. Najlepiej oczywiście, jak on jest na minimalnym plusie, tak, ale dzieje się odwrotnie. Myślę, że to jest efekt tego, że no, jesteśmy na innym poziomie rozwoju. Jak widać po innych państwach, które wcześniej taki wysoki poziom rozwoju osiągnęły, jak Niemcy, Szwecja, Norwegia, Dania, Holandia, tamten problem wystąpił już znacznie, znacznie wcześniej, tak? My w tej chwili wkraczamy i dlatego
może też powinniśmy się przyjrzeć
do młodych ludzi
tym problemom
tak.
Właśnie.
Dokładnie.
Oprócz tych inwestycji związanych, jak już teraz powiedzieliśmy, ze żłobkiem, był również plan, pomysł na modernizację rynku. Czy ten
tak,
plan...
my cały czas szukamy środków, bo to nie jest tania inwestycja. My mamy dosyć dużą, no nie powiem wielką, ale na pewno dużą. To nie są takie małe targowice jak w Nowogrodzie, bo my mamy ponad około 2,5 hektara tej targowicy. Same wykonanie kanalizacji przed utwardzeniem ciągów pieszych plus jakimś utwardzeniem, oczywiście mówię nie o pełnym, bo chodzi o tereny zielone, ale wykonanie kanalizacji i utwardzenie kostką, no to jak szacowaliśmy no półtora roku temu, to koszt około 8 milionów złotych, więc duży koszt. My jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy w sumie miastem powiatowym nie dużym, nie wielkim, bo niespełna 11-tysięcznym, ale miastem. Środki do tej pory na Targowice kierowane były do samorządów wiejskich i miejsko-wiejskich. A więc takie miejscowości jak Nowogród, nawet jak Pisz, bo Pisz jest miastem i gminą, czy inne samorządy, które były samorządem miejsko-wiejskim lub wiejskim, mogły te środki pozyskiwać. Czekamy, ponieważ zmieniły się zasady. PROW teraz jest możliwy do wykorzystania przez samorządy i miasta do 20 tysięcy mieszkańców, czyli my czekamy na uruchomienie tego nowego KPO, być może tam będą te środki, pozyskamy pieniądze i wtedy zrobimy taką Targowicę z prawdziwego zdarzenia. Ale proszę pamiętać, że inwestowanie z własnego budżetu tak ogromnych środków na dzień, w tygodniu funkcjonowania danej inwestycji, to trochę naprawdę wydatek spory, bo jeżeli użyjemy tych samych milionów do innych projektów, których możemy otrzymać 80% dofinansowania, to wtedy z tych 8 milionów robi się 8 razy 4, 32 miliony, a to już naprawdę można w mieście zrobić ogrom inwestycji.
I tutaj, panie burmistrzu, stawiamy kropkę. Burmistrz Kolna Andrzej Duda był naszym dzisiejszym gościem dnia. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, pani redaktor. Pozdrawiam słuchaczy Radia Nadzieja i mieszkańców Kolna.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.